Witam serdecznie, Lech Pilarski. W 2017 roku przypada 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, najwyższego naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość. Stąd też mamy rok kościuszkowski. O Tadeuszu Kościuszce dzisiaj w programie w studiu profesor Adam Dobroński. Dobry wieczór.
Miło mi.
Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości, tolerancję i równość. Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej deklaracji niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Takie zdanie znalazłem w uchwale Sejmu Rzeczypospolitej, która to uchwała ustanawiała właśnie ten rok 2017 rokiem kościuszkowskim i nie tylko, bo także rokiem marszałka Piłsudskiego. A zanim opowiemy o działalności Tadeusza Kościuszki, to może krótko o początkach jego życia. Urodził się 4 lutego 1746 roku w Mereczowszczyźnie na dzisiejszej Białorusi. Tak można przeczytać. Na Polesiu, to bliższa nam nazwa.
Tak jest. No tak a propos, został ten rok i rokiem Kościuszki i Piłsudskiego. I od razu sobie powiedzmy, że obaj wielcy, nie tak bardzo, jakby byli blisko siebie. Oczywiście to Piłsudski wybierał, bo Kościuszko dawno nie żył. Ale jest takie, są jakby takie dwa nurty w naszej tradycji niepodległościowej. Jest nurt czysto zbrojny, taki wojskowy, i Piłsudski był bliższy temu nurtowi. I jest ten nurt drugi, który jakby uspołeczniał wszelkie zrywy niepodległościowe, i Kościuszko jest tym drugim. I ja się podpisuję pod tym, co tutaj pan przeczytał, ale nie wszyscy naprawdę w Polsce zawsze tak bardzo doceniali Kościuszkę. A i teraz coś tak trochę cicho. W Białymstoku też cicho.
Ale wracając do owego Polesia, bo urodził się w rodzinie żołnierskiej, oficerskiej. Można by tak powiedzieć.
No tak, ale takiej rodzinie, która miała zabezpieczony byt, bo to nie jest taka drobna szlachetka, nie był drobnym szlachetką, chociaż nie był też i z rodów magnackich,
tak. Majętnym.
Tak, to taka najlepsza chyba ta szlachta, którą można pod średnią szlachtę podciągnąć jako czwarte dziecko w tej rodzinie. Zresztą niedaleko była i druga miejscowość, bo to był majątek ojca Andrzeja, ale także matka Tekla z Ratomskich miała majątek Siechnowicze. I ten majątek potem się bardziej jakby wpisywał w życiorys Kościuszki, bo tam był też gospodarzem wzorowym przez kilka lat. To były potem jego dobra.
No, on sam z ziemią nie wiązał żadnych, czy z majątkiem nie wiązał swojej przyszłości, no bo było wiadomo, że starszy brat będzie przejmował cały majątek. Sam natomiast wybrał taką karierę wojskową.
No może na początek nie tak bardzo wojskowo, bo zaczął od kolegium pijarskiego, gdzie jak wiadomo nie do wojny przygotowywali, ale do życia publicznego. Okazał się od początku niezwykle zdolnym i to w takich trochę deficytowych kierunkach, jak na przykład matematyka.
Geodezja.
To trochę do ziemi już bliżej. Natomiast na pewno o dalszej karierze zadecydowała szkoła rycerska.
Tutaj wsparcie po raz pierwszy Czartoryskich.
Czartoryskich, ale także i przyjacielskie, że tak powiem, inne jeszcze koneksje. Potem sam król Poniatowski go bardzo też chołubił. Z Orłowskim to jego przyjaciel, też generał. W ogóle, jak gdybyśmy przepatrzyli tych wychowanków szkoły rycerskiej, no to jest ten kwiat, który się przydał Polsce niezwykle w ostatnim już dziesięcioleciach bytu, ale potem także w epoce napoleońskiej.
Bo ta szkoła rycerska to był taki nie do końca może ewenement, ale ewenement na tym terenie, powołana po to, żeby kształcić wojskowych.
Tak, ale kształcić też takim
ale nie takich wojskowych, takich
akcentami.
No właśnie, bo poznawali języki obce, tak. Poznawali historię.
łącznie z wychowaniem dobrym i z literaturą. No to jest oświecenie po prostu. Oni
i to
byli, widzimy oświecenia.
Po późniejszej działalności Kościuszki i innych absolwentów tejże szkoły widać było owo humanistyczne, takie
tak
rozległe
jest,
wykształcenie.
Tak. A dodajmy, że w tym samym czasie także jeden jego inny jeszcze brat Józef. Potem on weźmie udział w Konfederacji Barskiej, więc to był także drugi taki wojskowy element w rodzinie Kościuszków. No mniej się zapisał w tym. Natomiast, co jeszcze też ważne, że po skończeniu szkoły rycerskiej, no, Kościuszko trafia do Francji. I to jest taki szczęśliwy wybór, bo przecież Francja w tym czasie dojrzewała do rewolucji, ale ciągle była tym państwem wielkiego oświecenia. Tam się to oświecenie właściwie narodziło.
No i przodującej myśli wojskowej.
Przodującej myśli wojskowej.
Bo poszedł tam do szkoły wojskowej.
Tak jest, do szkoły wojskowej w Wersalu. I to były takie nowoczesna szkoła, a więc właśnie także z, nie tyle z samą matematyką, ale z fortyfikacją na przykład. I tu otrzymał takie wyszkolenie, którego mu można było zazdrościć, a nawet Amerykanie. Nie było lepszego fortyfikatora potem w wojnie amerykańskiej niż Kościuszko, a zaczął we Francji. We Francji to oczywiście i idea.
No właśnie, bo trafił w ten gorący okres przedrewolucyjny.
Chociaż się mówi o Kościuszce, że był naprawdę do końca jakby demokratą. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ale republikaninem to chyba nie został. Bardziej go tu ciążyły tu pewne polskie jakby uwarunkowania. Także nie stał się jakobinem, ale był na pewno w nurcie tych przemian oświeceniowo-demokratycznych, społecznych. I tam we Francji, to długi pobyt w sumie w tej Francji, bo od 69 do 74, zresztą wiele znajomości, wiele koneksji, to mu ułatwiło potem przeskok oczywiście do Stanów Zjednoczonych.
No bo on właśnie z tej Francji wrócił, do Polski, ale nie znalazł tutaj armii, bo armia decyzją zaborców została mocno ograniczona.
Tak, bo to już jest po pierwszym rozbiorze Polski. Co gorsze, przeżył złą miłość. W ogóle, żeby mieć to już z głowy, to powiedzmy, że obie miłości Kościuszki okazały się niespełnione. I tak samotność mu już do końca potem towarzyszyła.
Także sprawdzał się w boju. I,
tak,
i
także rozgoryczony
na tym rynku wojskowym.
I ze względów osobistych, ale także i rzeczywiście z tych warunkowań państwowych po pierwszym rozbiorze szuka sobie
miejsca
na świecie. Takie, i znajduje je oczywiście w Stanach Zjednoczonych. To jest długa opowieść, ale chyba dosyć dobrze znana. Znaczy, tak po wszystkim mówimy, że, no bo tam został właśnie generałem, bo tam był tym fortyfikatorem, bo dzięki tym właśnie jego umiejętnościom ta armia, przecież wojna miała też charakter w dużej mierze taki...
Przypomnijmy, to wojna pomiędzy... No, Amerykanami, a Brytyjczykami.
Tak
wojna
jest, tak
o niepodległość kolonii amerykańskiej.
Tak jest, ale także był pewien podtekst, bo jednak północ i południe się różnicowały już i wówczas. Chociaż jeszcze były, można powiedzieć, razem, ale o różne cele właściwie walczono. I wojna, która miała charakter taki tak zwany małej wojny, to znaczy takiej szarpanej typu partyzanckiego z wykorzystaniem terenu. Bardzo ważną rolę odgrywał teren i tutaj te zdolności inżynieryjne, te właśnie fortyfikatorskie niezwykle się przydały.
Umacniał Filadelfię, tak, zbudował twierdzę West Point.
O tak, to znane kultowe miejsce w dolinie rzeki Houston. Ale także Saratoga to wielki symbol zwycięstwa. No, sporo tych zwycięstw miał.
No, on musiał się strasznie mocno wśród tych Amerykanów
zapisać. Był inżynierem Armii Południowej.
Tak, zapisać wśród tychże Amerykanów. No bo tak, mosty, twierdze, pomniki. Wszędzie Kościuszko przy tych nieumiejętności wymówienia tego skomplikowanego nazwiska, jednak wszyscy potrafią powiedzieć Kościuszko.
Właśnie dowiedziałem się wczoraj tak przypadkowo, że jest w Ameryce potem 49 pomników Kościuszki takich okazałych. Także na pewno...
No bo ten najważniejszy to oczywiście West Point, ten najważniejszy to oczywiście Saratoga.
Tak. Ale był także, myślę, że charakter jakby przypadł do gustu, bo był bardzo wrażliwym człowiekiem i był można powiedzieć, szybko przechodził do przyjaźni. I to taki przyjaźni, która potem była już przyjaźnią trwałą. Przecież jak coś tam miło się czyta, te listy ojców Stanów Zjednoczonych, ojców tej demokracji, drogi przyjacielu.
Jeffersona na przykład.
Tak, to na pewno kupili go, że tak powiem, bez zastrzeżeń.
No ale nie został w Stanach Zjednoczonych, nie spijał tej śmietanki bohatera narodowego, wrócił do Europy, wrócił do Polski.
Tak, to też prawda, no ale wrócił znów w czas
gorący.
Gorący, tak, bo... Ale gorący, ale jeszcze do Sejmu Czteroletniego było sporo, bo nie zapominajmy, tu powinniśmy uporządkować chronologię, że wraca do swojego majątku. I tam właśnie jest wzorowym gospodarzem, jak podkreślają wszyscy, przez lat właściwie pięć.
Do majątku po matce.
Tak, do Siechnowicza. I dopiero w 1989 roku, a więc wówczas, gdy już Sejm Czteroletni jeden rok obraduje, gdy znów pachnie wojną, nie tylko na wschodzie, ale głównie ten front jest ten najgorszy, dostaje etat, można powiedzieć, generała majora, między innymi dzięki swojej odrzuconej tej kiedyś, to ona go odrzuciła, tej nieszczęśliwej pierwszej miłości. I tu już mamy tą jasną kartę, kiedy to dochodzi do wojny, po Konfederacji Barskiej, do wojny właśnie na wschodzie i dwa wielkie, może nie tak wielkie militarnie, ale bardzo symboliczne, bardzo charakterystyczne zwycięstwa. Pierwsze to pod Zieleńcami, to jest głównie chwała tu przypisana księciu Poniatowskiemu i Virtuti Militare, ale drugie już zwycięstwo właśnie Kościuszki pod Dubienką, dokładnie 18 lipca 1792 roku. Niestety, polityczne zapaści.
Jak to zwykle.
Postawa króla, postawa większości magnaterii sprawia, że wojna się kończy swoistym blamażem właściwie. Nie ma przegranej takiej wielkiej, ale też i nie ma woli dalszej walki. I w związku z tym Kościuszko znów opuszcza Polskę. Znów jest mu tu źle, znów się czuje niepotrzebny. Tym razem odbywa wędrówkę po Europie, do Francji, gdzie jest ciągle witany z otwartymi rękoma, Włochy.
No rząd rewolucyjny nadał mu tytuł obywatela
tak jest,
Republiki
tak
Francuskiej.
Jest witany jako obywatel. I Włochy, i tam już zaczynają się kontakty z konspiracją, tą, która w Polsce powstała po kolejnym rozbiorze. To on jest postrzegany jako najlepszy kandydat na przywódcę nowego zrywu niepodległościowego. No i tak dochodzimy do najważniejszych.
Do insurekcji kościuszkowskiej.
Chociaż nie przy wszystkich zwanych insurekcją. Na przykład na Białorusi jest to powstanie wyzwoleńcze, tak trochę tajemnie nazwane. My też nie do końca odróżniamy jakby chyba te pojęcia insurekcja i powstanie, bo insurekcji było więcej właściwie. Była warszawska przede wszystkim, wileńska, ale mało kto wie, że była insurekcja zabudowska. Jako czwarta taka insurekcja wymieniana jest Zabudów, chociaż może nie miała takich swoich wielkich przywódców i wielkiego potem skutku. Czy rzeczywiście był tym najlepszym dowódcą? Myślę, że tak. I o tym decydowały nie tylko te wspomniane przez nas wojskowe atuty, ale wróćmy jeszcze do charakteru Kościuszki. To był jednak człowiek potrafiący szukać kompromisu. A przede wszystkim, jak mówiono o nim, człowiek umiarkowany, realista. Przecież w Polsce nie można było ani wzniecić rewolucji typu jakubińskiej, bo większość tego nie chciała zdecydowana, ale też nie można było już brnąć dalej pod tym hasłem Polska nie rządem stoi. I Kościuszko okazał się tym, który próbował najtrafniej połączyć taki kompromis społeczny, otworzyć szeroko te bramy na polityczne różne pomysły, no ale mobilizować wszystkich do czynu wojskowego. I tak też takie zalety tej insurekcji.
Dowodził nią, dostał się do niewoli, Ale w trakcie tych wszystkich działań jednak organizował armię, pisał o tej armii. Niektórzy wskazują, że on pierwszy wskazał na potrzebę funkcjonowania takich elitarnych jednostek tutaj na kontynencie europejskim, bo to doświadczenia amerykańskie. Myślę o Rangersach, myślę o snajperach.
Doceniam też bardzo artylerię, trzeba też, też dodać. No ten jego taki, powiedziałbym, umiar pewien, ten realizm, to oczywiście uniwersa płaniecki, stosunek do chłopów, założył sukmanę, był wdzięczny chłopom za Racławicę, nie ma żadnej wątpliwości, ale nie zniósł poddaństwa, w swoich dobrach potem tak, w Ameryce
ograniczył,
ograniczył, zmniejszył pańszczyznę, ale też nie mógł stracić szlachty, zrozumiał, że ona jest mu potrzebna dla tego zbiorowego wysiłku i stąd też takie właśnie pewne kompromisy. No, jak czy dowodził? Dowodził na pewno, ale oceny jako dowódcy są trochę różne. Jednak mówi się też i o błędach, jakie popełniał w polu. To jest takie wyrażenie wojskowe, Szczekuciny między innymi. No i potem Maciejowice. No, Maciejowice, które są tragedią, które właściwie kończą to powstanie, ale nim to się stanie, nim właśnie nastąpi ten koniec, to wspomnijmy i o sukcesach poza Racławicami, bo te są znane. No mało kto wie, że takim wielkim sukcesem była obrona Warszawy. Obrona przed Prusakami, wojskami pruskimi. Tak nawiasem mówiąc, ta obrona była wcześniej podjęta na linii Narwi i to znów jest Podlasie. To przecież ziemia bielska miała na wezwanie Kościuszki właśnie bronić, powstrzymywać wojska pruskie przed wejściem na teren centralny Polski, przed podaniem dłoni Rosjanom. I tu może też malutkie wątki i pytania nasze, lokalne, bo Kościuszko no nie był w Białymstoku, ale chyba niewiele zabrakło, żeby był, bo tuż przed Maciejowicami pojechał do Grodna. 29-30 września 1994 rok to jego jakby taka wizytacja w Grodnie. Jechał z Warszawy, musiał jechać tym traktem przez Grannę, przez Wyszki. Tylko ten trakt w rejonie zabudowa się odchylał do góry. Niewiele brakowało mu do Białegostoku. Byśmy mieli dodatkową taką satysfakcję, że naczelnik był i u nas. No ale cieszmy się, bo mamy rynek Kościuszki.
No właśnie, pod Maciejowicami trafił do rosyjskiej niewoli. Został osadzony w twierdzy Pietropawłowskiej. Tak. I tam uwolnił go z tej tiurmy car Paweł I, ale musiał, i to chyba taka lekka skaza na życiorysie bohatera, bo musiał powiedzieć, że nie będę działał przeciwko imperium.
Ale to powiedzieli wszyscy, których uwolnił.
To był bo to było 20 tysięcy ludzi.
Ja nie wiem, ja bym tutaj, to akurat tą skazę uważam, że nie jest za duża, bo to chcieli być czynni, aktywni, to był sposób. Ale tam są dwa inne jeszcze wątki. Po pierwsze Maciejowice to jest ta zła legenda fałszu pruskiego, który się ciągle powtarza o tej końcu Polski, że miał powiedzieć ranny, że to już jest koniec Polski, finis Polonie. Nieprawda. To była naprawdę propaganda antypolska w wydaniu pruskim. I drugi taki też jest tutaj zarzut, że gdy był w twierdzy, to zaczął symulować obłęd wręcz, żeby tam się trochę poprawić sobie warunki. To ja myślę, że to są takie kawiarniane.
No, ale to są dwa elementy zbliżające życiorysy dwóch bohaterów tegorocznych i Piłsudskiego, bo on również udawał.
Natomiast niektórzy jeszcze zarzucają, że Paweł I na złość, już nie żyjący oczywiście swojej matki Katarzyny II, nagradzał wręcz tych, których matka pokonała i dał Piłsudskiemu, przepraszam, co ja mówię, dał Kościuszce przywilej na 1000 dusz chłopskich, bo tam to się liczyło nawet na dusze, i czek na 12 tysięcy rubli. To była dosyć znacząca kwota. Ale też od razu usprawiedliwiając Kościuszkę, powiedzmy, że gdy wydobył się z tej niewoli, to oświadczył, że zwraca co trzeba i rzeczywiście realizował te zwroty carowi. I car go przeklął i nakazał ścigać go do końca.
Tak, ale, no, ale tu od tego momentu zaczęła się emigracja Kościuszki, wyjazd poza granicę ówczesnego państwa polskiego, z tego co po nim pozostało, i już do końca życia był na emigracji.
To prawda, bo był w Szwecji, przez Szwecję, przez Anglię, oczywiście przez Francję, bo to jego taka druga wręcz ojczyzna, może trzy w takim razie miał. Trafia znów do Stanów Zjednoczonych, ale to krótkie są już pobyty, z tym, że bardzo interesujące, bo on tam trafia i w objęcia swoich przyjaciół, ale chce też uregulować pewne swoje zaszłości. Dostaje hojnie wynagrodzenie, przecież on naród amerykańskiego pod tym względem docenił. No jest pewnie ten problem testamentu słabego.
No właśnie, najpierw postawmy kropkę, że właśnie Kościuszko już po powrocie z Ameryki trafił do Szwajcarii. Tam zmarł 15 października 1817 roku, a zatem w najbliższą niedzielę będzie 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Rok później jego ciało sprowadzono na Wawel, a jego serce jest w urnie na Zamku Królewskim w Warszawie.
Tak, i to są daty akurat, które się jakby dobrze wpisały w późniejszą historię, bo gdy nastąpiło pierwsze stulecie tych wydarzeń i wtedy już nie było zaboru rosyjskiego, ale była okupacja niemiecka, Niemcy pozwolili na honorowanie Kościuszki i stąd też rynek w Białymstoku też. Miejmy świadomość, że tak się szczęśliwie złożyło.
Ale zostawmy te ostatnie dwie minuty naszego programu na testament Kościuszki, ten złożony na ręce między innymi Jeffersona. Napisał w tymże testamencie: jeśli umrę, to powinien odstąpić od moich pieniędzy tak wielu murzynów i uwolnić ich, aby ponowne uruchomienie sumy było wystarczające, dać im wykształcenie i zapewnić ich utrzymanie.
Tak, postawił pewne warunki, że to mają być jednak żonaci, mają otrzymać też akre ziemi, mają zapewnić edukację swoim dzieciom i kilka innych jeszcze warunków.
Bo on w tym niewolnictwie dostrzegał taką rysę społeczną w Stanach Zjednoczonych i wróżył, że to może wywołać później konflikt. I taki był
zresztą
w latach 60.
W swoim testamencie już potem w Solulu w 17 roku zniósł to poddaństwo we własnych dobrach. Charakterystycznie, że Jefferson nie wypełnił tego testamentu. Jefferson się obawiał, że to wzmocni nastroje rewolucyjne i skusi jeszcze bardziej południe z północą. I kongres w związku z tym długo, długo po śmierci już Piłsudskiego zwrócił Kościuszki zwrócił te pieniądze z dalekim już wówczas tam krewnym Kościuszce do Europy.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj wspominaliśmy polskiego bohatera Tadeusza Kościuszkę. W studiu gościliśmy profesora Adama Dobrońskiego. Przypomnijmy, w niedzielę 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Wspomnijmy wówczas tego bohaterskiego generała, odznaczonego złotym orderem Virtuti Militari.
A może byśmy się spotkali na rynku Kościuszki?
Do czego też zachęcamy. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.